Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Double Entry Jane Gleason White to popularnonaukowa historia idei gospodarczych, która stawia księgowość w centrum przemian cywilizacyjnych.
Autorka śledzi drogę rachunkowości od dawnych sposobów zapisywania dóbr i zobowiązań przez kupiecką Wenecję renesansu po współczesne korporacje i rynki finansowe.
Jej głównym tematem jest księgowość podwójnego zapisu, czyli metoda, w której każda operacja ma dwa powiązane ujęcia.
System ten pozwolił przedsiębiorcom systematycznie kontrolować majątek, długi, kapitał i wynik działalności.
Ważną postacią książki jest Luca Pacioli, franciszkanin i matematyk, który w 1494 roku opisał oraz rozpowszechnił znane już wśród włoskich kupców praktyki podwójnego zapisu.
Gleason White nie traktuje jednak księgowości wyłącznie jako techniki. Pokazuje ją jako język, który współtworzył kapitalizm i zarazem określił, co gospodarka uznaje za mierzalne. Celem książki jest także krytyczne pytanie o granice tego języka, zwłaszcza o pomijane koszty społeczne, ludzkie i środowiskowe. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, podwójny zapis jako narzędzie kontroli majątku, długu i zysku. Książka wyjaśnia znaczenie podwójnego zapisu nie jako suchej konwencji technicznej, lecz jako przełomu w organizowaniu wiedzy o działalności gospodarczej. W tym systemie transakcja nie znika w pojedynczej notatce.
Jest ujmowana z dwóch powiązanych stron, dzięki czemu zmiana w jednym elemencie przedsiębiorstwa znajduje odzwierciedlenie w drugim.
Sprzedaż, zakup, pożyczka czy spłata zobowiązania wpływają zarazem na zasoby, należności, długi albo kapitał.
Taka konstrukcja daje możliwość sprawdzania wewnętrznej spójności ksiąg i pozwala zobaczyć przedsiębiorstwo jako całość, a nie zbiór luźnych zdarzeń.
Gleason White podkreśla, że dla kupców prowadzących handel na odległość miało to zasadnicze znaczenie. Musieli rozliczać wspólników, kredytodawców, statki, towary i ryzyko. Często bez bezpośredniego nadzoru nad każdym etapem wymiany.
Księgi stawały się więc mechanizmem pamięci, kontroli i rozliczalności. Możliwość oddzielenia prywatnego majątku właściciela od spraw przedsiębiorstwa oraz okresowego obliczania zysku wzmacniała bardziej trwałe formy prowadzenia biznesu.
Autorka pokazuje przy tym, że metoda nie była jednorazowym wynalazkiem jednego człowieka. Pacioli zebrał i opisał praktykę rozwijaną przez włoskich kupców, a jego drukowane opracowanie pomogło jej przekroczyć granice lokalnego handlu.
W ten sposób rachunkowość stała się przenośnym narzędziem zaufania między ludźmi, którzy nie znali się osobiście. Po drugie,
Wenecja renesansowa i Luca Pacioli jako kanał upowszechnienia metody, Gleason White osadza rozwój rachunkowości w realiach renesansowej Wenecji.
Miasta połączonego siecią handlu z regionem Morza Śródziemnego i dalej ze wschodem.
W obciachowym środowisku kupcy obracali różnorodnymi towarami. Korzystali z kredytu i angażowali wspólników w przedsięwzięcia, które mogły trwać wiele miesięcy.
Rosnąca skala wymiany wymagała porządku w informacjach, ponieważ ustne ustalenia i proste rejestry nie wystarczały do rozliczenia skomplikowanych interesów.
Autorka wiąże tę potrzebę z rozwojem podwójnego zapisu oraz przepływem wiedzy matematycznej, w tym tradycji arabskiej, do europejskiego świata kupieckiego.
Centralną postacią pozostaje Luca Pacioli, matematyk i franciszkanin, znany również z kontaktów z Leonardem da Vinci.
Dobrze wydanej w 1494 roku Summa de Arithmetica Pacioli opisał wenecką metodę prowadzenia ksiąg.
Jego znaczenie polegało przede wszystkim na systematyzacji i rozpowszechnieniu praktyki, a nie na wiarygodnie potwierdzonym samodzielnym stworzeniu całej metody.
To rozróżnienie jest ważne, bo książka przedstawia innowacje jako rezultat współpracy handlu, matematyki, druku i instytucji miejskich.
Druk pozwolił instrukcji Pacioliego krążyć szerzej i ułatwił standaryzację praktyk.
Wenecja jest tu zatem nie tylko malowniczym tłem, lecz przykładem miejsca, gdzie potrzeby handlowe przekształcały abstrakcyjne obliczenia w narzędzie codziennego działania.
Po trzecie, od glinianych żetonów do globalnej gospodarki opartej na liczbach, jedną z odrębnych zalet Double Entry jest długa perspektywa historyczna.
Gleason White cofa się do starożytnych form ewidencji,
w tym mezopotamskich systemów liczenia i glinianych żetonów, aby pokazać, że rachunkowość wyrasta z bardzo podstawowej potrzeby rejestrowania zasobów, wymiany i obowiązków. Nie sugeruję przez to, że nowoczesna księgowość była prostym, nieuchronnym rezultatem pierwszych zapisów. Raczej wskazuje na ciągłość problemu, jakim jest zamiana dóbr, pracy i długów w porównywalne znaki. Podwójny zapis był wyjątkowy, ponieważ umożliwił bardziej uporządkowane powiązanie tych znaków z całościowym obrazem przedsiębiorstwa.
Delniukun. Interpretacji autorki właśnie ta zdolność do mierzenia oraz porównywania wyników wspierała rozwój kapitalizmu.
Zysk mógł stać się regularnie obliczanym wynikiem, a działalność gospodarcza mogła być oceniana w czasie, zestawiana między firmami i przedstawiana inwestorom lub wierzycielom.
Księgi nie tylko opisywały handel, ale wpływały na sposób podejmowania decyzji, ponieważ kierowały uwagę na mierzalny rezultat finansowy.
Książka łączy więc historię techniki zapisu z historią instytucji gospodarczych. Globalna gospodarka nie pojawia się tu wyłącznie dzięki statkom, fabrykom czy bankom.
Jej warunkiem jest także wspólny, zrozumiały w różnych miejscach sposób przedstawiania aktywów, zobowiązań i wyniku.
To wyjaśnia, dlaczego autorka traktuje księgowość jako infrastrukturę nowoczesności, choć zwykle pozostaje ona niewidoczna dla osób spoza zawodu.
Po czwarte, granic rachunku zysku koszty społeczne i środowiskowe, poza bilansem, druga część argumentu Gleason-White ma charakter krytyczny.
Autorka nie neguje użyteczności podwójnego zapisu, lecz pyta, co dzieje się wtedy, gdy jego kategorię uznaje się za pełny opis wartości tworzonej przez firmę.
Tradycyjna rachunkowość finansowa dobrze radzi sobie z wieloma kosztami, które mają cenę rynkową i są przypisane do konkretnego podmiotu.
Znacznie trudniej ujmuje skutki przerzucane na innych, takie jak degradacja środowiska, zużywanie wspólnych zasobów czy społeczne konsekwencje decyzji biznesowych.
Jeśli nie są one rozpoznane jako zobowiązanie lub koszt, mogą nie obniżać raportowanego zysku, mimo że są realne dla pracowników, społeczności albo przyszłych pokoleń.
Książka wykorzystuje ten problem, aby zakwestionować utożsamienie wyniku finansowego z pełnym bilansem działalności przedsiębiorstwa. Jej teza nie sprowadza się do twierdzenia, że sama technika księgowa powoduje wszystkie nadużycia gospodarcze.
Bardziej precyzyjnie chodzi o to, że każdy system pomiaru wybiera, co ma być widoczne, a co pozostaje poza jego granicami. Autorka przywołuje również głośne upadki korporacyjne.
Między innymi Enronu i WorldComu jako sygnał, że formalne raportowanie oraz regulacje nie zawsze zapewniają przejrzystość i odpowiedzialność.
Wniosek jest instytucjonalny, potrzebne są lepsze standardy, nadzór i sposoby ujawniania wpływu firmy, a nie jedynie sprawniejsze obliczanie krótkoterminowego zysku.
Na koniec, czy rachunkowość można przeprojektować dla gospodarki przyszłości? W końcowych rozważaniach książka przechodzi od historii do pytania o reformę.
Gleason-White proponuje, by rachunkowość traktować jako system stworzony przez ludzi, a więc możliwy do zmiany, nie jako neutralne i niezmienne prawo natury.
To istotne przesunięcie perspektywy. Skoro dawne metody ewidencji powstawały w odpowiedzi na potrzeby kupców i później zostały dostosowane do rozwoju spółek oraz rynków kapitałowych, współczesne standardy również mogą zostać rozszerzone w odpowiedzi na nowe ryzyka.
Autorka zwraca uwagę na konieczność lepszego uwzględniania zależności między firmą, ludźmi i środowiskiem.
Nie przedstawia prostego zastępstwa dla podwójnego zapisu, ani nie twierdzi, że wszystkie wartości da się bezspornie przeliczyć na pieniądze.
Podkreśla raczej problem odpowiedzialności za to, co obecne sprawozdania pozostawiają niewidoczne.
Praktyczny sens tej dyskusji dotyczy sposobu, w jaki zarządy, inwestorzy, regulatorzy i obywatele interpretują dane finansowe. Rachunek zysków i strat jest potrzebnym źródłem informacji, ale nie powinien automatycznie zamykać rozmowy o skutkach działalności gospodarczej.
Ta część odróżnia książkę od czysto historycznego opracowania księgowości.
Historia Pacioliego i Wenecji służy autorce jako dowód, że zmiana języka gospodarczego może zmienić zachowania instytucji na dużą skalę.
Zarazem książka zachowuje napięcie między użytecznością mierzenia a niebezpieczeństwem uznania tylko tego, co łatwo mierzalne, za jedyną istotną rzeczywistość.
Podsumowując, Double Entry warto polecić przede wszystkim osobom zainteresowanym historią gospodarczą, finansami, przedsiębiorczością i miejscem rachunkowości w życiu społecznym.
Skorzystają na niej studenci ekonomii i rachunkowości. praktycy finansowi, menedżerowie oraz czytelnicy historii renesansu, którzy chcą zrozumieć materialne i organizacyjne podstawy handlowej potęgi Wenecji. Nie jest to podręcznik zasad księgowania ani instrukcja prowadzenia ksiąg.
Jej korzyść ma inny charakter, pozwala dostrzec, że kategorie tak powszednie jak zysk, kapitał, dług i bilans mają własną historię oraz wpływają na decyzje instytucji. Czytelnik otrzymuje zarazem jasne wyjaśnienie, dlaczego podwójny zapis był tak skuteczny, i krytyczne pytanie o to, czego nie obejmuje.
Na tle wielu książek o finansach pozycja Gleason White wyróżnia się połączeniem historii idei, historii handlu i refleksji nad współczesną odpowiedzialnością przedsiębiorstw.
Zamiast przedstawiać kapitalizm jako abstrakcyjny system, autorka wychodzi od praktyki zapisywania transakcji i pokazuje, jak ta praktyka ułatwiła rozwój złożonej gospodarki. Równocześnie nie poprzestaje na celebracji innowacji. Zestawia jej ogromną użyteczność z ograniczeniami sprawozdawczości skoncentrowanej na wyniku finansowym.
To sprawia, że książka jest wartościowa zarówno dla odbiorcy szukającego przystępnej historii księgowości, jak i dla osoby analizującej granice obecnych modeli raportowania.
Najmocniejsza jest wtedy, gdy uczy patrzeć na rachunkowość nie jako na niewidzialne zaplecze biznesu, lecz jako na siłę organizującą nowoczesny świat.
Jeśli chcesz nas wesprzeć Jane Gleason White, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.